100% finansowane, dostaje to kuratorium oświaty i kuratorium oświaty, które wcześniej potwierdza zapotrzebowanie na te podręczniki i przekazuje to do szkół. I teraz otrzymujemy komunikat. Ja prosiłbym, żebyście Państwo to dobrze przemyśleli, bo z tego dużego zainteresowania potencjalnym wydawaniem książek, które w końcu udało się wyzwolić, może za chwilę zrobić się dramat dla tych NGO-sów, na przykład dla fundacji, o której przed chwilą słyszeliśmy, ponieważ szkoły mogą zgłosić zapotrzebowanie na 2000 podręczników w przekonaniu, że będzie tak jak dotychczas. Dostają to na skład swojej biblioteki i co 10 lat tak dla danej klasy jest publikowany podręcznik, o ile po drodze nie ma zmian w systemie oświaty. I w sytuacji, kiedy szkoły dowiedzą się, że mają zapłacić za te podręczniki, to oni mogą wystawić do wiatru, one mogą wystawić do wiatru kuratorium i nas jako wydawcę. I wówczas będzie pytanie, kto będzie płacił te brakujące 25 czy 50% do pomocy, do książek pomocniczych. Proszę Państwa, przemyślcie, czy to jest dobre rozwiązanie. Czy nie lepiej wybrać z danego języka jednego podręcznika i dalej jechać z tym 100% finansowaniem, bo za chwilę będziemy mieli pod koniec roku problem, że my jako wydawcy nie będziemy się decydowali na wchodzenie w takie przedsięwzięcie, bo my z kuratorium przypuszczam, że tych pieniędzy nie odzyskamy, bo oni przyjdą do ministerstwa, tylko z innej strony. A szkoły od nas tych podręczników zapotrzebowanie zgłoszą, ale podręczników nie wezmą i będzie podobnie jak dzisiaj mają gminy problem z węglem. Mieszkańcy chcieli, ale już nie chcą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Syrnyk chce przedstawić nam prezentację, ale tam taki drobiazg, moment techniczny. Zaraz mam nadzieję, że uda nam się to rozwiązać. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie będzie chciał z Państwa? Tak, proszę bardzo, pan Bogdan Kasprowicz.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ormianie, Bogdan Kasprowicz. My co prawda w takim dużym rozproszeniu mieszkamy i żyjemy w Polsce, że nie mamy żadnej możliwości utworzenia szkoły, czy to z oddziałem nauczania języka ormiańskiego, ale prowadzimy szkółki sobotnio-niedzielne dla dzieci ormiańskich i też potrzebujemy do tej nauki podręczników. Dotychczas nie zgłaszaliśmy się z takim problemem, a tu się lista tych pukających do tych pieniędzy w Ministerstwie Edukacji wydłuży o nas, ponieważ no przykra sprawa, ale do tej pory te nasze szkółki korzystają z podręczników do nauki języka ormiańskiego w języku rosyjskim. No w dzisiejszym czasie nie powinniśmy tego dalej utrzymywać stanu rzeczy. To nie jest tak, że to jakieś tysiące egzemplarzy są nam potrzebne, wprost przeciwnie, niewielkie ilości, ale samo napisanie podręcznika do nauki dzieci, ćwiczenia do tego i materiały dodatkowe to jest duży problem. Na dzień dzisiejszy powołaliśmy zespół z różnych przedstawicieli organizacji ormiańskich, nauczycieli uczących języka ormiańskiego, naukowców, bo tak, podręcznik do akademickiej nauki jest profesora Andrzeja Pisowicza, no ale dzieci nie możemy z tego uczyć. W tym roku do połowy roku przygotujemy to i zwrócimy się o sfinansowanie tych podręczników. Chciałem tylko po prostu zwrócić uwagę, że to nie tylko te wielkiej wagi problemy szkolnictwa dużych mniejszości, ale małe też z tym mają problemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mam...
Pani Mirosława Kopystiańska jeszcze chce zabrać głos, a my czekamy na prezentację od pana Marka Syrnyka.
Dzień dobry Państwu, Mirka Kopystiańska, Łękin. Ja również rozmawiałem z nauczycielami języka łękowskiego. Mam informację, że brak podręczników jest bardzo dotkliwy. Nasi nauczyciele języka łękowskiego bardzo często, przepraszam za kolokwializm, przyją materiały edukacyjne. Ja również, że tak powiem, koszty, które są duże na przygotowanie podręczników wymagają od naszych nauczycieli języka łękowskiego ogromnej kreatywności. Proszę mi wybaczyć za brak wizji, a jednocześnie po prostu mam tutaj szumy elektroniczne, więc jak tylko będę mogła się Państwu ujawnić, to poproszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z tego, co ja wysłyszałam, jest duży problem z podręcznikami do nauczania języka łemkowskiego. Tam są duże niedobory podręcznikowe. Ja pozwolę sobie, jako reprezentantka społeczności karaimskiej, nigdy nie występowałam z potrzebą tworzenia podręcznika do nauczania języka karaimskiego. Dzieci karaimskie nie uczestniczyły w tych, nie korzystały z tych możliwości, które państwo daje. Natomiast wyobrażam sobie, że nauczanie bez podręczników jest niezwykle skomplikowane. I ja nie wiem, panie ministrze, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby troszeczkę przebudować ten system, żeby nie organizacje pozarządowe były odpowiedzialne za tworzenie podręczników, których część tylko może być finansowana z budżetu państwa. No w końcu końców, jako obywatele naszego wspólnego kraju wiemy, że dzieci w szkole mają podręczniki, jakby mają ofertę podręcznikową i w jakiś sposób jest to rozwiązywane. Czy naprawdę nie możemy, ja nie wiem w jaki sposób, ale w taki sposób przebudować system, żeby dzieci ze szkół mniejszościowych uczących się języka, historii czy kultury miały dostęp do podręczników, do przedmiotów, które dla nich po złożeniu deklaracji przez rodziców, jak wiemy, są to przedmioty obowiązkowe. Dziękuję bardzo. I czy ktoś z państwa... tak, Algirda Zwejciechauskas.
Ja chciałbym podtrzymać się zdanie mojego przedmówcy. Jednocześnie rzeczywiście reprezentuję mniejszość litewską, która ma największe nakłady na wydawanie podręczników ze strony ministerstwa. To oczywiście bardzo cieszy. Natomiast nasza specyfika nauczania w języku litewskim także powoduje to, że są potrzebne podręczniki nie tylko do klasy 1-3 jak i do języka litewskiego, natomiast do wszystkich przedmiotów od klasy 4 do szkoły średniej, ponieważ od klasy 4 nasi uczniowie już są w pewnym sensie tłumaczami, ponieważ uczą się z podręczników polskich i odpowiadają w języku litewskim. To jest, z jednej strony to jest pozytywne to, że mają opanowany język bardzo dobrze, język polski, litewski, ale z drugiej strony cierpi na tym właśnie język litewski. A chodzi właśnie o to, żeby główny akcent jest postawiony przez szkoły na podtrzymanie i rozwój języka litewskiego. Także mimo, że mamy, i nie powinienem chyba się oskarżyć, że te nakłady są nieduże, znaczy małe na wydawanie podręczników litewskich, natomiast potrzeby są znacznie większe, które wynikają właśnie ze specyfiki nauczania w języku litewskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Prezentacja pana Marka Syrnyka już jest, widzimy ją na ekranie, w związku z czym to przepraszam panie Marku, jeszcze pan Stefan Dudra i potem prezentacja pana Marka.
Stefan Dudra, przedstawiciel społeczności łemkowskiej. W nawiązaniu do tego, co nie usłyszeliśmy od pani doktor Mirosławy Kopystiańskiej odnośnie podręczników do języka łemkowskiego, do nauczania języka łemkowskiego. Ja zgłosiłem taki postulat, bo tak jak tutaj mówił już mój przedmówca, na temat podręczników rozmawiamy od kilku lat i uważam, że przede wszystkim są potrzebne rozwiązania systemowe. To jest zła sytuacja taka, że my zastanawiamy się, nauczyciele uczący języków mniejszościowych zastanawiają się, z jakich, czy w ogóle będą podręczniki, z jakich podręczników mają nauczać tego języka. Proszę państwa, dzieci, użyję tu takiego określenia, większościowe, idąc do szkoły, nauczyciele nie zastanawiają się, z jakiego podręcznika będą nauczać języka czy innych przedmiotów, bo mają do wyboru kilka czy czasami nawet z niektórych przedmiotów kilkanaście podręczników. My tutaj użyję tego określenia, prosimy, panie ministrze, o zastanowienie się i podjęcie tematu rozwiązań systemowych dla wszystkich mniejszości narodowych w kwestii nauczania języka mniejszości. I tutaj już nie chodzi o jakiś szeroki wybór, ale żebyśmy mieli przynajmniej jeden podręcznik, o który nie musielibyśmy walczyć finansowo, bo to dla organizacji pozarządowych, a takimi są stowarzyszenia, które w większości reprezentujemy, no jest wysiłek bardzo duży, jeżeli chodzi o koszty i całą procedurę, bo to nie tylko koszty, ale również procedurę wydania podręcznika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i teraz przekazujemy głos panu Markowi Syrnykowi. Prezentację widzimy na ekranie. I panie Marku, jak rozumiem, slajdy będzie musiał przerzucać tutaj pan dyrektor Sosnowski. Pewnie pan nie ma takiej możliwości. Bardzo proszę.
No niestety poprosimy pana dyrektora chyba.
Dobrze.
Znaczy, ja bym może przeszedł troszeczkę dalej od razu, bo to jest wstęp. Być może, jeżeli państwo będą sobie życzyli, to oczywiście ja mogę tę prezentację państwu przesłać, albo tutaj z biura Komisji Wspólnej. Natomiast co było celem tej prezentacji? No z naturalnego jakby odruchu zainteresowałem się, jak wygląda nauczanie, znaczy wydawanie podręczników materiałów książek pomocniczych w Ukrainie i my te dane, które zebraliśmy bardzo szybko. Zebraliśmy, jak pani Mariola była łaskawa wspomnieć, no, okres świąteczny. Teraz skończył się, ale wróciliśmy do pracy, więc co jest takiego, jakby to, na co zwróciłem uwagę, tak jak to wygląda w sąsiednim państwie, to jest rok 2020-2021, więc jeszcze jeszcze jest przed wojną. Na początku macie państwo ten slajd, który widzicie, to jest nauczanie języków mniejszości w Ukrainie, klasy z nauczaniem w kilku językach, bo taka forma tam istnieje. I macie państwo język mołdawski, polski, rosyjski, rumuński, węgierski, bułgarski. Tak, ile szkół prowadzi to nauczanie w dwóch językach albo w kilku językach, bo okazuje się, że także w trzech może być to być prowadzone. Proszę następny slajd. Czyli te 622 szkoły czy placówki oświatowe to są szkoły, które prowadzą nauczanie w dwóch przynajmniej językach, czyli języku urzędowym ukraińskim i języku mniejszości. A 204 placówki to są szkoły z językiem nauczania mniejszości. Tak, i tutaj też państwo macie, ile tych szkół z językiem polskim jest w Ukrainie. Głównie w obwodzie lwowskim i chmielnickim. Liczba szkół z rosyjskim oczywiście ona chyba w tej chwili zmniejszyła się, dzięki Bogu. Proszę następne, bo to co nas zainteresowało, to co w ostatnim czasie zostało wydane w Ukrainie, jeżeli chodzi o język polski. Mamy to szczęście, że profesor Natalia Biłoskałenko jest ekspertem i zajmuje się wydawnictwami dla mniejszości etnicznych i narodowych w Ukrainie, więc mamy jakby na bieżąco tą informację, co zostało wydane, więc proszę zobaczyć, jakie to są pozycje. No po kolei po prostu będą przedstawione, jeżeli chodzi o język polski. Proszę kolejny slajd. I dalej. Tam jest sztuka, informatyka, matematyka. Oczywiście, więc nie tylko te wydawnictwa, jeżeli chodzi o język i literaturę, tak, ale też pozostałe przedmioty, informatyka. I tam to, co jest jeszcze ciekawego, to jest to, że szkoły z, powiedzmy, z polskim czy węgierskim, czy innym językiem nauczania, czy szkoły prowadzące nauczanie w języku mniejszości otrzymują też podręczniki do nauki języka ukraińskiego przystosowane do ich specyfiki. Tak? I to, co Państwo w tej chwili widzicie, to właśnie język ukraiński, czy podręcznik do nauki języka i literatury w szkołach mniejszościowych. Ja zwracam Państwa uwagę, że są też podręczniki do nauki takiego języka jak gagałski, bułgarski, jidysz i tak dalej, i tak dalej. To tylko tak, żeby pokazać, jak to wygląda w sąsiednim kraju, który prowadzi wojnę. I jeszcze ad vocem dziękuję za uwagę, za tą prezentację. Jakby skończę też tym, że w sprawach sfinansowania jest możliwe finansowanie podręczników czy książek pomocniczych jest możliwe też poprzez rozpisanie przetargu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. I w takim, jakby w tej formie były wydane podręczniki w formie elektronicznej dla szkół ponad szkół średnich, opracowane przez czy wydane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. To znaczy dochodzimy do tego, do jakiegoś takiego ślepego zaułka, tak? To znaczy, jeżeli będzie rozpisany przetarg, jeżeli my się wycofamy z opracowywania podręczników, a jesteśmy po tych rozmowach od 14 na najlepszej drodze do tego, że Państwo rozpiszecie przetarg, zgłosi się uczelnia wyższa, wydacie Państwo tą uczelnię, te podręczniki, sfinansujecie to w 100%. A dla nas propozycja jest 11 czy 20%. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu Markowi za prezentację. Rzeczywiście robi wrażenie ilość podręczników i różnorodność. I w tej chwili na głos czeka pan Grzegorz Kuprianowicz. Grzesiu, bardzo proszę o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, kwestia podręczników jest jedną z kluczowych kwestii, o której na posiedzeniach Komisji Wspólnej mówimy cyklicznie, co to kilka posiedzeń tak naprawdę. Po raz kolejny ten temat poruszyliśmy, zaproponowaliśmy do programu posiedzenia, aby poszukać nowych rozwiązań. I nie spodziewaliśmy się, że te nowe rozwiązania nas tak negatywnie zaskoczą. W wypowiedzi na początku, gdy mówiliśmy o punktach oświatowych, padło sformułowanie, że nauczyciel nie ma obowiązku korzystania z podręcznika. No i rzeczywiście jest to prawdą. Nauczyciel nie ma obowiązku korzystania z podręcznika. Natomiast w przypadku wielu języków mniejszościowych nauczyciel nie tylko nie ma obowiązku korzystania z podręcznika, ale też nie ma możliwości korzystania z podręcznika, ponieważ on nie istnieje. I wydaje się, że jest to zasadnicza różnica między brakiem obowiązku i brakiem możliwości. Myślę, że niech to będzie taką swoistą puentą do tego punktu naszego dzisiejszego programu. Gdy od wielu lat mówiliśmy o problemie braku podręczników do nauczania języków mniejszości, słyszeliśmy zazwyczaj ze strony resortu oświaty, że istnieje system i musicie Państwo funkcjonować w ramach tego systemu. Gdy zwracaliśmy uwagę, że ten system nie stwarza realnych warunków, dobrych warunków dla tego, aby wydawać podręczniki do nauczania języków mniejszości oraz innych przedmiotów związanych z działaniem na rzecz zachowania tożsamości, zwracaliśmy uwagę na to, że po pierwsze, jeżeli podręczniki są finansowane w ten sposób, że jest to refinansowanie, to oznacza, że podmiot, który podejmuje się wydawania podręcznika mniejszości, musi zainwestować swój kapitał, czyli musi go mieć po prostu, musi też mieć odpowiednie możliwości organizacyjne. I de facto ten obowiązek w dużym stopniu został zrzucony na same środowiska mniejszościowe. Wcześniej, jak pamiętamy, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne wydawały znakomite podręczniki do nauczania języków mniejszości i wtedy ten problem nie istniał. W momencie, gdy to wydawnictwo przestało to robić, ten obowiązek spadł de facto na środowiska mniejszościowe, bo jak widzimy, żadne wydawnictwa komercyjne nie podejmują się tego. I tutaj w tym tkwi istota problemu. Środowiska mniejszościowe nie zawsze mają takie możliwości. bo jak mówiłem, wymaga to odpowiednich możliwości organizacyjnych, bo pomijam już możliwości intelektualne czy merytoryczne, ponieważ takie możliwości środowiska mniejszościowe zazwyczaj mają i korzystają z nich, natomiast potrzebne są możliwości organizacyjne i możliwości finansowe, czyli kapitał. Nawet gdy brak tych możliwości, środowiska mniejszościowe starały się to robić i przecież ukazywały się podręczniki mniejszości litewskiej, białoruskiej, ostatnio także mniejszość ukraińska dzięki działaniom Fundacji Prosvita takie działania podjęła. Co nie zmienia faktu, że system w naszym odczuciu, na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, nie jest doskonały, nie jest, jest w dużym stopniu kulawy, ponieważ nie stwarza realnych możliwości na spokojne przygotowanie podręczników. I tutaj to, na co ostatnio zwrócił pan uwagę, pan Marek Syrnyk, że inaczej traktuje się uczelnie wyższe, które mogą otrzymywać, w przetargu mogą utrzymać środki na przygotowanie i wydanie podręczników, natomiast w przypadku organizacji mniejszości jest możliwe tylko refinansowanie, wydaje się niesprawiedliwym i powiedziałbym wręcz szkodliwym. Ale cały ten kontekst, który był dotychczas, okazuje się nieaktualny, bo dotychczas my słyszeliśmy, że jest pewien system, są środki, ale mniejszości z tego nie korzystają. Teraz się okazuje, że jak mniejszości chciały z tego korzystać, to zmienia się system. I już nie mówimy o finansowaniu podręczników mniejszości, ale mówimy o ich dofinansowaniu. Co radykalnie zmienia sytuację, ponieważ pojawia się bardzo proste pytanie, na czego środowiska mniejszościowe mają pokryć resztę kosztów wydania podręcznika, a tym bardziej materiałów pomocniczych. To może mieć zabójcze skutki dla wydawania podręczników mniejszości, czyli ten system, który był wcześniej, w naszym odczuciu był złym systemem, przychodzi zmiana na system jeszcze gorszy, systemu finansowania, a system dofinansowania. Tutaj pan Marek zwrócił już uwagę na też paradoksalny problem. No, wydawca podręcznika musi mieć chociażby recenzję. No, to sytuacja jest kuriozalna, jeżeli organizacje mniejszości muszą robić zrzutkę po to, żeby wydać podręcznik do nauczania języka mniejszości. Stąd też gorący apel z naszej strony, aby pochylić się nad tym problemem, ponieważ no, dajmy nauczycielom prawo niekorzystania z podręcznika, a nie stawiać ich w sytuacji, że oni nie mają takiej możliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Tak, pan. Tak, proszę.
Dzień dobry, panowie ministrowie, pani przewodnicząca. Jan Wydra, dyrektor Szkoły Podstawowej w Puńsku, mniejszość litewska. Od lat już zwracamy uwagę i do kuratorium tutaj podlaskiego i do ministerstwa. Problem dotyczy dodruku ćwiczeń, czyli są wydania, wszystko mamy, natomiast no, mamy problem z dodrukiem. Czy tutaj można pochylić się nad tym problemem również w przyszłości? A jeszcze też chciałem zwrócić uwagę, zaproponować, przynajmniej nie wiem jak inne mniejszości, żeby być może uruchomić po prostu zwykłe tłumaczenia podręczników już istniejących. Jeżeli byłyby takie mniejszości i szkoły mniejszościowe zainteresowane takim rozwiązaniem, to chyba byłoby najtańsze i najszybsze rozwiązanie problemu podręczników dla klas 4-8 i klas szkół ponadpodstawowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Bostman.
Przepraszam, że tak często zabieram głos, szanowna komisjo, państwo ministrowie, ale szczerze biję się w pierś i rozumiem mniejszości, z jakim problemem się borykają. I dlatego też nie czekam do tego momentu, gdzie będą mowa tylko o Romach. Pozwolę sobie teraz zająć czas, ze względu na to, że co wcześniej na przedostatniej czy na ostatniej komisji mówiłem, żeby wrócić do tego zespołu do spraw edukacji i subwencji oświatowej, gdzie można byłoby właśnie poruszać takie właśnie problemy, bo mi się wydaje, a nie jestem prawnikiem, a zobaczcie, jakie tu są tęgie głowy, profesorowie, doktorowie, i borykają się z takimi problemami, a my Romowie stawiamy na edukację, bo bez edukacji będziemy się cofać, a nawet nie będziemy się stać w miejscu. I bardzo proszę o ten zespół, bo też mniejszości wszystkie będą mogły skorzystać i bezpośrednio będziemy mogli rozmawiać o tych problemach, bo na tej komisji naprawdę nie mamy czasu, żeby zagłębić się w temat, bo przecież mamy subwencję oświatową, co wcześniej rozmawiałem. Jeżeli dyrektorzy wykażą te dzieci, wynegocjujemy samorządy, bo to są ich pieniądze, to można nawet sfinansować wydruk tych książek. I szanowny panie ministrze, panowie ministrowie, bardzo was proszę, żebyśmy wrócili do takiej właśnie pracy mrówkowej gdzieś tam, nie tylko na samej komisji, bo tutaj nie mamy czasu, żebyśmy poruszali te wszystkie sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Mirosława Kopystiańska, a potem pan Karol Kwiatkowski.
Szanowni panowie ministrowie, wysoka komisja, ja chciałam tylko po prostu dopowiedzieć, że jeśli chodzi o organ
Jurka, nie słychać cię zupełnie, coś ci sprzęga. Coś ci sprzęga, nie słychać cię, nie rozumiemy cię.
Właśnie powyłączałam wszystko. Halo? Czy mnie słychać? Halo, czy mnie słychać?
Tak, słyszymy cię.
Powyłączałam, co było do wyłączenia. Więc chciałam tylko dopowiedzieć, że organizacje mniejszościowe i mniejszości narodowe i etniczne bez wsparcia instytucjonalnego, to znaczy ministerialnego i bez środków publicznych, nie są w stanie sporządzić materiałów edukacyjnych, podstawowych podręczników, jak również pomocy edukacyjnej, ponieważ to są, że tak powiem, ogromne koszty, plus do tego jeszcze był swego czasu zespół roboczy do spraw podręczników i też apelowałabym, aby ten zespół roboczy wznowił pracę, bo by to nam bardzo pomogło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan...
Szanowni Państwo, ja tylko bardzo, bardzo krótko. Oczywiście, że to jest bardzo istotne, aby mniejszości miały podręczniki do możliwość podręczników do nauki, czy to języka, czy też kultury, czy też historii, bo to jest jak gdyby istotne. Nie będę tu wchodził w szczegóły, gdyż proces tworzenia podręcznika, myślę, że Państwo sobie z tego zdajecie sprawę, no to jest droga rzecz i tak naprawdę potrzeba wielu ekspertów, wiele osób, które przedstawią pewien pomysł, trzeba recenzentów, opinii też i ministerstwa, aby te treści były jak gdyby przekazywane później w szkołach. Więc ten proces jest dosyć długi i dosyć skomplikowany i tutaj nie możemy mówić o pewnych projektach, bo one nie rozwiązują żadnego problemu, tylko jak gdyby pokazują, że jest pewien podręcznik, ale tak naprawdę chodzi o zupełnie coś innego, stworzenia narzędzia, do odpowiedniego narzędzia do tego, aby móc nauczać dzieci przykładowo języka, przykładowo romskiego. Co do kwestii, myślę i proszę panie ministrze, tutaj zwracam się do pana ministra od edukacji, może warto wziąć pod uwagę w programie nauczania przekazywanie treści o dialogu międzykulturowym i odmienności kulturowych osób i mniejszości, które są. Ja wiem, że oczywiście pewne treści są w programie nauczania, ale ich jest troszeczkę za mało i bardzo często pewne społeczności, jak na przykład społeczność romska, jest w tych zapisach przetwarzana jako stereotypowo. Więc tutaj no jak gdyby też do głównego mainstreamu warto pokazywać pewne dobre praktyki i mówić o dialogu międzykulturowym. A jeśli chodzi o same podręczniki, to my potrzebujemy zmiany całkowicie systemu i stworzenia podręczników w grupach eksperckich, które tak naprawdę myślę, że większość mniejszości takich ekspertów ma i dyskusji na ten temat i stworzenie narzędzi, a nie kolejnych jak gdyby podręczników, których może być 10. Nam chodzi o jeden dla każdej mniejszości, który jest dobry i on musi kosztować. To też nie jest kwestia pewnych projektów, tylko rozwiązań systemowych i to jest bardzo ważne.
Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie teraz na chwileczkę udzielić głos, który jest tak troszkę... Tak, podczas spotkania z przedstawicielami karty... Podczas spotkania z przedstawicielami karty zadano mi pytanie, czy istnieje w Polsce podręcznik do nauczania historii i kultury karaimskiej dla większości. Więc odpowiedziałam, podręcznika oczywiście nie ma, natomiast jest paru wariatów, którzy regularnie odpowiada na pytania rodziców, bo dziecko ma jutro referat o Karaimach. Należę do takiej grupy, więc w tym roku mam za sobą trzech uczniów, którym pomogłam przygotować prezentację. Więc rzeczywiście może warto by było też, żebyśmy wrócili do tego tematu, który oprócz podręczników, niezbędnych podręczników dla mniejszości, również przygotowania jakiegoś dobrego podręcznika o mniejszościach, To, o czym mówił pan Karol Kwiatkowski, gdzie nie będzie tej, po pierwsze, stereotypizacji w każdej społeczności i gdzie będzie jakiś zakres wiedzy taki, który jest wymagany przez procesy edukacyjne, a z drugiej strony akceptowany przez same środowiska, o których jest mowa. Więc, bo to też jest bardzo skomplikowanie czasami. Natomiast przyznam się szczerze, że nie bardzo mam czasu obsługiwać 90% szkół w Polsce w okresie marzec-kwiecień, bo tak w tym momencie mniej więcej ten temat wchodzi do szkół. Także tutaj ja sobie już głos odbieram. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Marek Syrnek, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko ad vocem odnośnie rozwiązań systemowych chciałbym tylko wspomnieć i przypomnieć państwu i jeszcze raz poprosić pana ministra i wszystkie osoby odpowiedzialne o pochylenie się nad apelem Ukraińskiego Kongresu Oświatowego odnośnie powołania Centrum Edukacji czy Rozwoju Edukacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które by ten problem mogło rozwiązać systemowo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Czy pan minister... Pan Bogdan Trojanek, bardzo proszę.
Szanowni państwo ministrowie, szanowna komisji, szanowni państwo, Bogdan Trojanek, Królewska Fundacja Romów. Oczywiście też padło to pytanie do mnie z Komisji Kart Język Europejskich na temat, czy Romowie powinni wydawać właśnie książki w języku romskim. Ja po swoim doświadczeniu i pracy tutaj w komisji z wielką przyjemnością twierdzę, że na pewno by, żeby to nie było to na zasadzie pisania baśni Andersena, żeby to było tworzone na faktach autentycznych, taką historię, bo jak pamiętamy, nie mamy wiele tych wydawnictw, mamy tylko Cyganie na polskich drogach, tam jeszcze wiele przez Picowskiego wydane jakieś takie książki, które on opisywał lata taborowe, kiedy miał przyjemność i okazję wędrować z Romami właśnie w tych czasach taborowych. Myślę, że tutaj i wtedy odpowiedziałem do tej komisji, do przewodniczącego komisji, że oczywiście to jest dobre, jeżeli wszyscy się będziemy nawzajem edukować, jeżeli będziemy poznawać się nawzajem, że nie będziemy tylko tutaj na komisji czy gdzieś tam przypadkowo poznamy mniejszości, bo tak naprawdę wiele mniejszości etnicznych zamieszkują tereny Polski. A tak naprawdę bardzo mało o nich wiemy. Wiemy tylko tyle, albo ile chcemy, albo ile się tutaj dowiemy na komisji mniejszościowej. Nikt się nie zagłębia tak naprawdę prawo zwyczajowe, prawo kultury i tak dalej, i tak dalej. Ja z wielką przyjemnością przeczytałem dużo o Karaimach, o Ukraińcach i tak dalej, więc myślę, że tutaj, jak powiedział pan Karol Kwiatkowski, jest to ważne i potrzebne, myślę. Już dzisiaj sobie zdajemy sprawę, Romowie, tego, że edukacja jest bardzo ważna dla nas wszystkich, bo nie przetrwamy. Inaczej, jak tu powiedział też pan Bosman, że będziemy stać albo i cofać się. My nie chcemy ani się cofać, ani stać. Chcemy iść do przodu i wszyscy chyba są tutaj zgodni tego, że tworzyć literaturę, tworzyć pisma, tworzyć książki, opowiadania tworzone na faktach, ale też, żeby to było, jak powiedziałem, nie Andersena baśnie, a raczej fakt, prawo nasze zwyczajowe, które jest przepiękne, nasze prawo cygańskie, które mamy od 700 lat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Chyba teraz pan minister, jeżeli można prosić.
Dwa zdania i potem poproszę panią naczelnik o kilka szczegółów. Po pierwsze, podstawach programowych zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły średniej są tematy odnoszące się do tematyki związanej z mniejszościami narodowymi. Problem natomiast polega na tym, jaki ma być tego zakres. My mówimy o pewnym minimum w podstawach programowych, ale to już nauczyciele decydują, jak szeroko o danej mniejszości, czy o wszystkich mniejszościach razem mówią na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, czy na przykład na zajęciach na godzinach wychowawczych. I stykamy się, mówiąc o podstawach programowych, zawsze z dwoma skrajnymi postawami. Z jednej strony docierają do nas głosy, że podstawy programowe są zbyt rozdęte, uczniowie mają zbyt dużo obowiązków, zbyt dużo treści i trzeba gwałtownie zmniejszyć zakres treści, który jest wobec uczniów. I z drugiej strony, gdy próbujemy do tego doprowadzić i każda zmiana podstawy programowej z tym się wiąże, to pojawiają się właśnie takie głosy jak na dzisiejszej komisji. Tak, zmniejszmy, ale ten temat musi koniecznie znaleźć się w podstawach programowych i to znacznie szerzej niż dotąd był omawiany w podstawach programowych. Czyli dwa wykluczające się postulaty. Zmniejszmy zakres treści, ale zwiększmy z poszczególnych tematów i tu już możemy sobie dołożyć, jakie tematy by Państwo chcieli, w zależności od komisji albo podmiotów, z którymi dyskutujemy na ten temat. Jeśli chodzi o podręczniki, tu znowu nic nie zmieniło się w prawie. Prawo jest to samo od wielu lat, które mówi o dofinansowaniu wydawnictw i podręczników mniejszości narodowych. Tak się szczęśliwie albo czasami nieszczęśliwie składało z punktu widzenia liczby wniosków, że te wnioski jakby pokrywały się mniej więcej z kwotami, które mieliśmy w budżecie. Co roku praktycznie zwiększamy limit wydatków na dofinansowanie wydania podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Tak było w roku ubiegłym. W tym roku zwiększyliśmy o 100% środki, które mieliśmy zarezerwowane w budżecie państwa. No i my nie możemy wyjść poza pieniądze, które są w budżecie. Ta propozycja, która się pojawiła, rozumiem państwa, no budzi pewne wątpliwości i niedosyt, no ale mamy dwa wyjścia, bo ostateczna decyzja jeszcze w tej sprawie nie została podjęta. Albo trzymamy się słowa dofinansowania i rzeczywiście są jakieś progi dofinansowania 70, 50 czy 30 kilku procent, czy może utrzymujemy zasady z lat ubiegłych, czyli finansujemy w 100% wydawnictwa, ale wtedy liczba tych wydawnictw będzie zdecydowanie ograniczona, bo my więcej środków już nie będziemy mieli. To także oczekuję na jakby opinię z państwa strony, bo jeżeli podjęlibyście decyzję, że chcecie utrzymać finansowanie w 100%, to wtedy liczba publikacji na pewno będzie mniejsza niż ta, która pierwotnie wypłynęła z Ministerstwa Edukacji. Być może warto wtedy także i państwa opinii zasięgnąć, które z tych wydawnictw miałyby być finansowane, a inne już niestety wtedy nie. Mówię, musimy obracać się w ramach tej kwoty, o której rozmawiamy, 840 chyba tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wydawnictwa związane z szeroko pojętą kulturą mniejszości narodowych, to już generalnie raczej zajmuje się tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie Ministerstwo Edukacji. Pani Naczelnik.
Może ja się odniosę tak bardzo już szczegółowo do państwa pytań i jeżeli chodzi o Fundację Prozwita. Pan Marek Syrnyk. Korespondencja z państwem od zeszłego roku wskazywała na to, jakie macie państwo, prosiliśmy państwa o plany. 27 października, jakie macie państwo plany wydawnicze. Te plany wydawnicze były potwierdzone w tym roku. Wtedy, kiedy już mieliśmy założony budżet na to, uznaliśmy, że jak gdyby możemy prosić o potwierdzenie zarówno Fundację Prozwita, czyli mniejszość ukraińską, jak i wszystkie inne podmioty, które złożyły do nas wnioski wydawnicze, czyli to było konkretnie 6 wniosków wydawniczych, to były wnioski wydawnicze, 6 wniosków 6 mniejszości narodowych. Korespondencja, którą mam przed sobą, która była wysyłana pomiędzy ministerstwem a Fundacją Prozwita, nie opiewała na informację, o której pan tutaj przedstawił, a mianowicie o dofinansowanie w postaci od 11 do 20% państwa wydawnictwa, państwa wniosku wydawniczego. A mianowicie wskazywaliśmy tutaj, że nie sfinansujemy wszystkich pozycji. Wskazaliśmy te pozycje po pierwsza podręcznik i druga książka pomocnicza i chodzi o książkę pomocniczą Zeszyt ćwiczeń Podróż po Ukrainie, ponieważ jest to kontynuacja serii, która od 2020 roku była sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji jako książka pomocnicza teraz do klasy szóstej i tutaj widzieliśmy wprost jak gdyby sensowność kontynuacji tej serii, żeby zakończyć dla szkoły podstawowej ten zakres, czyli wyposażenie uczniów w książkę pomocniczą. Natomiast podręcznik, o którym tutaj mówimy, praktycznie jeszcze podręcznikiem nie jest, bo to jest jeszcze niezłożony wniosek wydawniczy, który opiewa na pomysł na podręcznik. Mamy deklarację od państwa i mam nadzieję, że tak będzie, tutaj trzymamy kciuki, że w maju bądź w czerwcu będzie ten podręcznik złożony do nas do dopuszczenia do użytku szkolnego. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że proces dopuszczeniowy trwa minimum od 3 do 4 miesięcy. Zatem tutaj my bierzemy pod uwagę ten podręcznik, który jeszcze podręcznikiem nie jest na dofinansowanie. Także to jest ta kwestia. Druga, gdzie tutaj pan zaprezentował sytuację, że logicznym jest sfinansowanie, dofinansowanie, bo mamy w prawie dofinansowanie i zawsze tak było, dofinansowanie zeszytu ćwiczeń do tego podręcznika, który będzie oczekiwał zaraz na dopuszczenie najprawdopodobniej. No nie ma czegoś takiego jak zestaw dla ucznia, że podręcznik musi być tutaj wyposażony w zeszyt ćwiczeń. Natomiast biorąc pod uwagę to, że mamy kontynuację zeszytu ćwiczeń od pierwszej klasy do klasy ósmej, to wybraliśmy tę kontynuację. Natomiast jesteśmy bardzo otwarci na sytuację taką, jeżeli państwo uzgodnicie, że priorytet dla państwa ma ten zeszyt ćwiczeń do klasy pierwszej. Tutaj jak najbardziej. I jeszcze raz chciałam podkreślić, że te procenty nie są procentami dofinansowania, które od nas były przekazane, ponieważ ja te procenty, które wstępnie przekazałam, są propozycją, którą tutaj pan minister jeszcze podejmie tutaj w tym zakresie decyzję. Czyli 10, 11, 20 absolutnie nie. Mówiłam o 70%, mówiłam o 50% i 36,5% i takżeśmy to tutaj wskazywali. Druga kwestia, jeżeli tutaj chodzi o podręczniki. Państwo składacie też zamówienia, czyli te wnioski wydawnicze, które opiewają liczbę egzemplarzy. Gdybyśmy przewidzieli liczbę uczniów w tych klasach i przez 3 lata kolejne, bo taki jest żywot podręcznika, czyli liczymy tutaj 3 lata, to one właściwie wyposażają uczniów na 10 lat do przodu, więc my tak nie finansujemy tych podręczników, bo w tym momencie i tych książek pomocniczych, bo po prostu nie ma miejsca w bibliotekach, żeby one zostały przechowywane. Jeszcze raz chciałam podkreślić, że zawsze zapotrzebowanie wynika z tego, jaka jest liczba uczniów i to mamy na bieżąco aktualizowane przez system informacji oświatowej oraz przez zapotrzebowanie, które zgłaszają sami dyrektorzy poprzez kuratoria do nas. I tylko i wyłącznie na tej podstawie podejmujemy tutaj te decyzje dotyczące zapotrzebowania na dane tytuły. Dziękuję.
Jeszcze tak? Bardzo proszę, bardzo proszę.
Dziękuję panie ministrze. Tylko ad voce. My się bardzo cieszymy jako mniejszości, że w systemie edukacyjnym w Polsce mamy wartości na temat wielokulturowości, ale też chcielibyśmy, żeby osoby, które przekazują te treści, mieli trochę więcej informacji na temat różnych mniejszości i do tego potrzebna jest edukacja kadry pedagogicznej, którą mamy w Polsce i to jest bardzo istotny temat, który musimy poruszyć i o tym rozmawiać. I tutaj pan minister podkreślił, że prawo w tym zakresie się nie zmieniło ogólnie rzecz biorąc. jako plus tego. A naszym zdaniem to właśnie może trzeba zacząć dyskusję o zmianie prawa, bo prawo już od wielu lat się nie zmienia w tym zakresie, a czasy się zmieniły, więc właśnie może czas rozmawiać o pewnych zmianach systemowych, zmianach prawa dotyczących edukacji mniejszości. I to jest dosyć istotna kwestia, którą składam jak gdyby na rozwagę pana ministra i chcielibyśmy w tym temacie rozpocząć dyskusję.
Jeszcze pan Syrnyk, bardzo proszę.
Bardzo przepraszam przede wszystkim, że zajmuję państwu tyle czasu. Natomiast nie chciałbym, żeby tutaj było wrażenie, że cokolwiek kreuje czy konfabuluje. Na czacie państwo macie zamieszczoną pełną informację z Ministerstwa Edukacji, którą otrzymaliśmy 14 kwietnia i jest takie zdanie, zwracam się z uprzejmą prośbą o określenie, czy są państwo zainteresowani dofinansowaniem dla dwóch książek pomocniczych wysokość na poziomie około 11%, czy też jednej na poziomie 20%. Dziękuję bardzo. A informacje odnośnie te zamiarów wydawniczych, oferty wydawniczej składaliśmy do państwa we wrześniu ubiegłego roku.
Naczelnik może.
Ja mam przed sobą właśnie tę korespondencję, no troszeczkę ją inaczej czytam literalnie. Może abstrahując już od tego, jeżeli źle pan zrozumiał tutaj intencje osoby, która pisała, bo to pisała pani, gdzie tutaj mam tę korespondencję właśnie przed sobą, to jeszcze raz chciałam potwierdzić, że absolutnie nie mówimy o dofinansowaniu w postaci od 11% do 20%, tylko tak jak ja to przedstawiłam pierwotnie, jakie mamy tutaj propozycje. Natomiast te propozycje są nadal jak gdyby propozycjami i w tym momencie pan minister będzie podejmował tutaj decyzję. Dziękuję.
Znaczy tę kwestię szczegółową wyjaśnimy, przyjrzymy się tym pismom. Natomiast ja jeszcze raz mówię, propozycja do państwa rozwiązania. W tej chwili urzędnicy zaproponowali dofinansowanie podręczników na poziomie 70%, materiałów pomocniczych w większości 50%, a kolejnych materiałów pomocniczych na poziomie 36,5%. Jak rozumiem, budzi to państwa obawy co do tego, czy będziecie w stanie wydać te pozycje podręcznikowe bądź pomocy dydaktycznych, więc jeżeli uważacie, że należałoby dofinansować w 100%, to wtedy decyzja jeszcze nie została ostatecznie podjęta, to oczekujemy od państwa, które pozycje mają być dofinansowane w 100%, a z których pozycji zrezygnujemy, bo kwota niestety jest, tak jak mówiłem, my i tak dodatkowo poza wstępną wersją budżetu, po uchwaleniu budżetu 100% dołożyliśmy do tego, aby no, sytuacja finansowa nie była jeszcze gorsza niż w tej chwili. Więc też oczekuję od państwa informacji, czy wolicie mniejszą liczbę pozycji, ale finansowanych w 100%, czy pozostajemy przy tym systemie, który wstępnie ministerstwo i urzędnicy zaproponowali.
Bardzo dziękuję panie ministrze. Rozumiem, że tu pani będzie wymagało to jakiegoś zajęcia stanowiska pewnie pisemnego ze strony mniejszościowej i tak byłoby najprościej, najlepiej. Panu ministrowi bardzo dziękuję za taką otwartość, no bo ja to odbieram bardzo pozytywnie, że jest na stole zarówno takie rozwiązanie, jak i tamto. W związku z tym wydaje mi się, że to naprawdę takie bardzo promniejszościowe podejście. Bardzo dziękuję za ten punkt. Przechodzimy do następnego. To jest punkt 5. Informacja na temat zagrożeń i kierunków działań mających na celu rozwiązanie problemów uzależnień w środowisku romskim. Przed prezentacją tego punktu przez panią dr Milewską, radcę ministra w naszym departamencie, chciałbym poinformować, że ten punkt został zgłoszony przez pana Bogdana Trojanka, przedstawiciela mniejszości romskiej w Komisji Wspólnej. Dodam także, że w MSWiA zakończyły się prace z wyłonieniem podmiotów, które w tym roku będą realizowały zadania w ramach programów stypendialnych MSWiA dla uczniów romskich, szczególnie uzdolnionych uczniów romskich szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Bardzo proszę pani naczelnik. A panu... Dobrze. No to nie żegnam jeszcze, to potem pożegnam.
Bardzo dziękuję. Tak, przepraszam, przemieściłam się w międzyczasie. Proszę Państwa, tak, żeby Państwa troszkę uspokoić, gdyby ktoś miał wrażenie, że być może problem uzależnienia od narkotyków jest jakimś szczególnym problemem społeczności romskiej. Nie, 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 to w ogóle nie z tego wynika. Tak naprawdę ta inicjatywa pana Trojanka wynikała z tego, że Polska zdecydowała się gościć jedną z wizyt Komitetu Ekspertów Rady Europy do spraw Romów i osób wędrujących, czyli taki międzyrządowy komitet zajmujący się na poziomie Rady Europy problematyką romską i politykami na rzecz Romów. No myśmy uznali, że to będziemy gościć, bo temat z całą pewnością jest. Jak on wygląda, to za chwilę się Państwo dowiecie, natomiast no, jakby chciałam podkreślić, że to nie wynika z tego właśnie, żeby tak obawiając się trochę, czy znając reakcję Romów na stygmatyzację, to nie jest ten przypadek, proszę Państwa, i zaraz powiem, jak to się wszystko potoczyło. Więc generalnie też czasy, żądałam pilota, to go użyję, przepraszam. O. Generalnie trzeba sobie też powiedzieć, że problem uzależnień, czy no w ogóle problemy, które bywają trudne, niechętnie są podejmowane przez organizacje międzynarodowe, no z oczywistych powodów. Nikt nie chce się specjalnie pochylać nad różnymi trudnymi zjawiskami. Natomiast ten komitet, o którym mówię, ADIROM, to jest jedyny ze znanych mi komitetów czy organizacji międzynarodowych, który nie boi się tak zwanych gorących kartofli. Zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, mniej lub bardziej kontrowersyjnymi z punktu widzenia czy to Romów, czy to opinii publicznej. A to kwestia porzucania szkół przez Romów. To jest komitet międzynarodowy, więc proszę tego nie odnosić wyłącznie do sytuacji w Polsce. A to przymusowym żebractwem dzieci, a to przymusowymi małżeństwami, które z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia porządku prawnego są małżeństwami dzieci. No więc krótko mówiąc, komitet uznał, że zajmiemy się też, czy przyjrzymy się problemowi uzależnień. Czy on występuje w społeczności, w jakiej skali, czy ktoś w ogóle się temu przygląda, chociaż pytanie jest retoryczne, bo tak naprawdę wszyscy wiedzieliśmy o tym, że to jest terra incognita, nikt temu się wcześniej nie przyglądał z różnych powodów. W tym spotkaniu brali udział przedstawiciele w praktyce Chorwacji, Grecji, Finlandii i Węgier, ale co szczególnie istotne, brali w nim udział też przedstawiciele grupy Pompidou, czyli takiej też Międzynarodowego Komitetu utworzonego przez Radę Europy w 1971 roku, czyli krótko po radośnie permesywistycznym francuskim maju 1968 roku, który przyniósł chyba jednak Europie dziedzictwo w postaci właśnie z pewnego przyzwolenia społecznego na używanie narkotyków i zrobił z tego taką trochę fan. No oczywiście były stosowne instytucje, które powinny być ze strony Polski. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że pojawił się także lekarz. Nie było łatwo znaleźć lekarza w Polsce, który w ogóle ma pojęcie o jakby problemie w tej społeczności i który miał styczność. Udało mi się takiego lekarza znaleźć właściwie dzięki panu, który tutaj przez chwilę się na ekranie pojawił paręnaście minut temu, dzięki panu Janowi Kwiekowi, ale zaraz do tego przejdę. I generalnie te nasze jakby ustalenia z wizyty sprowadzają się do tego, że tak naprawdę to będzie pierwszy, no trudno powiedzieć, że to oficjalny dokument, chociaż on będzie przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy. Raport z tej wizyty, czy też raport jakby ze stanu, który eksperci sobie dookreślili podczas tej wizyty. Więc to rzeczywiście w tym sensie będzie pierwszy taki dokument na poziomie międzyrządowym. Zgodziliśmy się wszyscy z tych różnych krajów, że zjawisko po pierwsze istnieje, dlaczego wśród Romów miałoby nie istnieć, jeżeli istnieje w każdej innej społeczności. Tutaj różnica jest taka, że rzeczywiście w tej społeczności, niezależnie od jakby poziomu trzymania tradycji, na roboczo mówiąc, są społeczności romskie w Europie, które są bardzo tradycyjne, bardzo, bardzo tradycyjne i do tych społeczności należą Romowie w Polsce. Są społeczności Romów, które są dosyć daleko od tego wzorca cygańskości, który obowiązuje